Dzień dobry, witam, a moim gościem w studiu jest pani marszałek Senatu, wicemarszałek Senatu, Magdalena Biejat, Nowa Lewica. Witam pani marszałek.
Dzień dobry.
A przed sekundą dosłownie połączyłem się z Marcinem Przydaczem, który jest na lotnisku, szykuje się do wylotu, z szefem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, którego zapytałem o to, co ostatecznie oznacza ta decyzja. Posłuchajmy tej części rozmowy. A z nami jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
Minister Przydacz jest na lotnisku, czeka na wylot, stąd mogą być rozmaite odgłosy. Panie ministrze, jest sukces prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Trump zapowiada 5 tysięcy żołnierzy dla Polski i mówi, że to jest, że zawdzięczamy to, że on podjął tę decyzję ze względu na prezydenta.
Przede wszystkim to jest sukces Polski i Polaków. Na pewno będziemy wszyscy czuli się bezpieczniej, mając dodatkowych amerykańskich żołnierzy, ale tak jak pan redaktor wskazał, tak, to rzeczywiście jest efekt dobrych relacji osobistych pomiędzy prezydentami. Te ostatnie dni i tygodnie to powiedzmy było zamieszanie w sprawie wojsk amerykańskich. Pentagon w bezpośrednim kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej wysyłał tutaj niezbyt dla nas optymistyczne sygnały. Na szczęście udało się to wszystko poprzez działania dyplomacji prezydenckiej, pana prezydenta i jego dobrego kontaktu z prezydentem Stanów Zjednoczonych wyprostować i nawet uzyskać nieco więcej. Tak jak prezydent Trump zapowiadał, w każdej kolejnej swojej rozmowie z prezydentem Nawrockim Polska jest ważnym sojusznikiem, te relacje są dla Stanów Zjednoczonych istotne, ale istotny jest też ta bezpośrednia relacja prezydentów i myślę, że możemy dzisiaj mieć poczucie dobrze wykonanej pracy po tej decyzji z wczorajszego wieczoru.
Panie ministrze, co oznacza ta decyzja tak bardzo konkretnie? To znaczy, że będzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy rotowanych, które nie zostaną rotowane, czy to będzie 4 tysiące, które wrócą tutaj w ramach rotacji, plus 5 tysięcy nowych?
To już będzie kwestia działań samego Pentagonu, w jakiej formule oni wypełnią swoje decyzję swojego własnego prezydenta. Na pewno to zamieszanie, które zostało wywołane w ostatnich decyzjach, nie służy także i samemu poczuciu bezpieczeństwa, pewnej pewności w Pentagonie. Ja zakładam minimalistyczny scenariusz, że przyjedzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy zatrzymanych w rotacji. Nie muszą to być koniecznie ci sami żołnierze, ale efektem tego będzie i tak zwiększona obecność amerykańska w porównaniu do poprzednich miesięcy czy lat. Natomiast to nie jest koniec naszych działań, bo jak pan redaktor doskonale wie i nasi słuchacze, my zabiegamy o zmianę sposobu funkcjonowania tych amerykańskich żołnierzy. Właśnie z rotacyjnej obecności na rzecz stałej obecności, zwłaszcza, że Amerykanie zapowiadają ograniczenie tej obecności w Niemczech. No, w przeciwieństwie do premiera Tuska, który mówi, nie chce podbierać nikomu żołnierzy, a już zwłaszcza Niemcom, ulubionym przez premiera Niemcom. My przede wszystkim myślimy o bezpieczeństwie Europy. Jeśli ci żołnierze mieliby wyjeżdżać z Europy, na przykład z Niemiec, to lepiej, żeby wrócili, przyjechali do Polski, zamiast mieliby wracać do Stanów Zjednoczonych. Więc stała obecność to jest nasz kolejny cel.
Jeśli ja dobrze rozumiem, to my do końca nie wiemy, co dokładnie znaczy ta decyzja prezydenta. Czy to jest właśnie to, co pan powiedział, scenariusz minimalistyczny, czy jednak maksymalistyczny, 5 plus 4, czyli 9?
Panie redaktorze, ja oczywiście mam pełną świadomość tego, jak wygląda proces decyzyjny w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych podejmuje decyzję, natomiast ona później jest implementowana przez Pentagon. Ostatnie tygodnie pokazały wprost, że Pentagon czasami próbuje realizować inaczej działania niż prezydent Stanów Zjednoczonych wskazywał, więc ja mówię o minimalistycznym scenariuszu. Maksymalistyczny scenariusz, o którym będziemy rozmawiać i będziemy oczywiście pracować, to jest powrót do rotacji tych 4 tysięcy plus, tak jak prezydent Trump mówi wprost, dodatkowe 5 tysięcy. Więc ta gra dyplomatyczna, ta praca dyplomatyczna jeszcze się będzie toczyć. Będzie tutaj wiele zależało od Ministerstwa Obrony Narodowej, od resortu obrony Rzeczypospolitej, jakie te warunki dla żołnierzy amerykańskich stworzy. Decyzja polityczna jest, aby zwiększać, a teraz trzeba ją wypełnić treścią. No i liczę, że w końcu rząd zacznie to realizować, a nie tylko wypinać piersi do orderów zwłaszcza w sytuacji, w której ktoś inny wykonał za nich ciężką pracę.
To jeszcze ostatnie pytanie, panie ministrze. Byliście zaskoczeni tym tweetem, tym wpisem Donalda Trumpa? To była dla was nowość, czy byliście na to przygotowani?
Nie, nie byliśmy zaskoczeni. Mieliśmy świadomość, po pierwsze, że prezydent Trump, kiedy wróci z Chin i zajmie się tym tematem na bieżąco, wyprostuje te niepotrzebne komunikaty, ten chaos, który się pojawił, to po pierwsze. Po drugie, wczoraj tak oczywiście mieliśmy sygnał, że wczoraj w ciągu dnia mieliśmy sygnał, że wieczorem naszego czasu pojawi się konkretny komunikat. Oczywiście nie znaliśmy treści tego komunikatu, już na pewno nie wiedzieliśmy, że prezydent Trump wprost napisze, że to za sprawą świetnych relacji pomiędzy prezydentami, no aczkolwiek mamy to przekonanie, że te relacje tutaj działają i przynoszą pozytywny skutek. Kto był zaskoczony, to z całą pewnością strona rządowa, no ale zachęcamy stronę rządową do lepszego kontaktu i z nami, i także i ze stroną amerykańską. Zamiast ich obrażać, lepiej z nimi współpracować.
Bardzo dziękuję. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, był pierwszym gościem porannej rozmowy Radia RMF FM. Bardzo dziękuję za rozmowę. A my wracamy do studia. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, nowa lewica. Pani marszałek, jest już pani spokojniejsza? Opadły emocje? Możemy czuć się bezpiecznie?
Ja w ogóle apeluję o to, żeby troszeczkę stonować emocje. Bo z tej rozmowy i z tych ostatnich dni wynika jasno, że jest ogromny chaos po stronie amerykańskiej. Jest chaos informacyjny, jest chaos decyzyjny. I oczywiście to jest dobra wiadomość, że Donald Trump zdecydował praktycznie z godziny na godzinę, że jednak ta obecność amerykańska będzie zachowana i jakoś tam prawdopodobnie zwiększona. Jak słyszymy, nie wiadomo o ile i w jakim trybie, ale pamiętajmy, że tak jak impulsywnie podjął decyzję, żeby to zrobić, tak impulsywnie może podjąć decyzję, żeby tego nie robić. I znowu może zaskoczyć i Pentagon, i Republikanów, i Demokratów, i Polskę. I teraz kluczowe jest zachowanie spokoju i zachowanie proporcji i świadomości tego, jaka jest ogólnie strategia i polityka Stanów Zjednoczonych w relacji do Europy. Stany Zjednoczone o tym, że będą zmniejszać swoją obecność w Europie wojskową, mówią już od dłuższego czasu. To nie jest nowość. I nadal to mówią. I to nie jest nowość, to nie zaczęło się przy tej administracji. O tym była mowa już za administracji i poprzedniej Trumpa, i za administracji Bidena. Czy to znaczy, że całkowicie się wycofają z Europy? Nie, bo wiążą nas bardzo silne interesy, bo potrzebują stałych baz w Europie, żeby móc realizować swoje operacje militarne gdzie indziej. Potrzebują współpracy wywiadowczej. To jest bardzo silna współpraca i to jest dobra wiadomość, no, niezależnie
pytanie,
od humorów
nie
Donalda Trumpa.
Być w Polsce. To znaczy, bo to teraz tych baz, które potrzebują, to są bazy stałe. One są w Niemczech, są tak w innych krajach. Na to, ale w Polsce mamy wyłącznie obecność rotacyjną.
Tak, i to jest oczywiście duża odpowiedzialność wszystkich aktorów na scenie politycznej, zarówno ośrodka prezydenckiego, jak i rządu, żeby tę obecność utrzymywać i żeby te relacje zachować jak najlepsze. Tylko niestety, przy wszystkich tych wysiłkach, które płynęły, przypominam, że pan minister Siemoniak pojechał do Waszyngtonu, rozmawiał tam z przedstawicielami republikanów, że Pałac Prezydencki także prowadził swoje rozmowy, natomiast nie zmienia to faktu, że jest chaos decyzyjny i jest brak chaos,
ale
jasnej
z całą pewnością
decyzji
to
po
minister
stronie amerykańskiej.
Mówił, ale na pewno lepiej rozmawiać niż
oczywiście,
jak sugerował obrażać, i rozumiem, że to było odniesienie do marszałka Sejmu, Włodzimierza Czerzastego.
Nikt nie sugerował absolutnie, żeby, i nikt w tym kontekście nie zauważyłam, żeby ktokolwiek obrażał Stany Zjednoczone w kontekście tych wojsk.
Donald Trump poczuł się ambasador Stanów Zjednoczonych, uznał, że Donald Trump został obrażony.
Ambasador różne rzeczy robi i mówi, które nie świadczą za dobrze o nim samym, wypełniającym rolę dyplomaty jednak, a nie polityka, powinien być o tym pamiętać. Natomiast wracając do samych wojsk, ten chaos i ten brak jednoznacznej decyzyjności, ciągłych zmian decyzji pokazuje nam bardzo wyraźnie jedno, że dbając o te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, powinniśmy przede wszystkim również dbać o budowanie naszej niezależności i samowystarczalności obronnej w Polsce i w Europie. I tutaj to jest najlepszy argument, że to jest tak potrzebne, że zarówno mechanizm SAFE, jak i inne mechanizmy, Tarcza Wschód, wpisanie jej w cały system obronności europejskiej, inwestowanie w polską obronę i w relacje z naszymi sojusznikami w Europie, to jest konieczna druga noga naszego bezpieczeństwa, bez której się po prostu nie obejdzie.
I za chwilę o tym będziemy dalej rozmawiać, ale znamy także pytanie o polityczny wymiar tej decyzji i o wdzięczność. Pani marszałek, dla prezydenta. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A naszym gościem, naszą gościnią jest Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Nowa Lewica, a wdzięczność dla prezydenta pani ma, no bo prezydent Trump napisał wprost: w związku z pomyślnym wynikiem wyborów obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z domu poparłem, oraz biorąc pod uwagę nasze relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy. No to znaczy, że to Karol Nawrocki jest powodem, dla którego te 5 tysięcy tutaj przyjadą.
Myślę, że nie jest głównym powodem.
No tak jest, ale napisane, ja tylko czytam.
Oczywiście, ja się bardzo cieszę, że to jest jakiś czynnik. Sama mówiłam, że Karol Nawrocki chwalił się dobrymi relacjami z prezydentem Trumpem i pora, żeby ich użył w tym temacie.
No czyli użył, to teraz no może go pani pochwalić.
No i bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Tak to powinno wyglądać, że w sytuacjach, w których musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo, i rząd, i pałac prezydencki działają wspólnie i mówią jednym głosem. Tak to powinno być. I dobrze by było, żeby to się działo częściej. Dobrze by było, żeby to się działo też w przypadku właśnie obronności europejskiej.
Ale sukces pani by przyznała prezydentowi Karolowi Nawrockiemu? Czy to jest jednak decyzja polityczna, która po prostu wynika z polityki Stanów Zjednoczonych, to, które chcą wspierać bliskie sobie ideowo partie w Europie Środkowej?
To są dwa wątki. Jeden jest taki, że ta decyzja wywołała też ogromne poruszenie wśród kongresmenów republikańskich. I na pewno to również był, którzy, i to jest ważne, bo to pokazuje, że nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi nie opierają się tylko na głowach państwa, ale na dużo szerszym poczuciu jednak bliskiej współpracy i sojusznictwa. To jest super wiadomość, bo to oznacza, że też ten sojusz ma głębsze korzenie, głębsze, mocniejsze fundamenty i większą szansę, żeby przetrwać. Jeśli natomiast ten komunikat budzi pewien niepokój w tym sensie, że wydaje się, że prezydent Donald Trump kieruje się bardziej sympatiami partyjnymi niż strategicznymi decyzjami.
No, jest mowa wyłącznie o interesach partyjnych. W tym tweetie nie ma, w tym wpisie nie ma nic o geostrategii, o strategii, o roli Polski.
O roli Polski, o roli Stanów Zjednoczonych. To jest o personalnych relacjach i o tym, kogo się lubi, a kogo się nie lubi.
Ale prezydent tam zawsze
tylko,
tak
że
pisze.
To nie jest, tak. No więc w związku z tym to jest o tyle niepokojące, że Stany Zjednoczone, czy bardziej administracja Donalda Trumpa po raz kolejny w ten sposób pokazuje, że chce również wpływać na to, jak Europejczycy wybierają sobie władzę. Przypominam obecność J.D. Vance'a w kampanii węgierskiej po stronie Orbana.
Nie pomogło
Przypominam
Orbanowi.
Jego. Nie, nie pomogło, bo Europa nie lubi, kiedy się dyktuje z zewnątrz, jak ma wybierać sobie przywódców. Nie, przypominam jego relacje z AfD niemieckim i tak dalej, i tak dalej. Ale na szczęście, tak jak mówiłam wcześniej, i ten sojusz, i polityka Stanów Zjednoczonych, czy relacje międzynarodowe, to jest coś więcej niż osobiste relacje. To jest dużo bardziej skomplikowana układanka i teraz ważne jest, żeby w tej układance myśleć strategicznie i zachować, jeszcze raz to powiem, zimną głowę i spokój.
To zimna głowa, jeszcze pytanie o Bengwira, Atamara Bengwira i jego zakaz wjazdu do Polski na 5 lat. To jest wystarczająca decyzja MSZ-u?
To jest bardzo dobra decyzja MSZ-u. Ja się bardzo cieszę, że MSZ wydał i minister Sikorski wydał jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Potępił Izrael, został wezwany też przedstawiciel ambasady Izraela do MSZ-u. To są konieczne działania. Cieszę się, że one zostały...
Ale wystarczające? Benjamin Netanyahu też powinien mieć zakaz? Czy wystarczy, jak Ben-Gwir będzie miał zakaz?
Znaczy, przede wszystkim potrzebujemy działań systemowych, nie tylko wymierzonych. Uważam, że Netanyahu również powinien mieć zakaz, ale przypominam, że jeśli chodzi o Netanyahu, to jest też wystawiony areszt, nakaz aresztowania.
No, ale nie wiadomo, czy byśmy go wypełnili, gdyby przyjechał do Polski.
Wydaje mi się, że jednak... Tak, no, o to trzeba pytać oczywiście ministra Żurka, ale moim zdaniem ta optyka się zmieniła szczęśliwie. Przypominam też, bo myślę, że państwo tego mogą nie wiedzieć, że Polska na arenie międzynarodowej stoi bardzo jasno po stronie praw Palestyny do samostanowienia i poparła między innymi po postulaty rewizji umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Izraelem. Rewizji, która ma na celu pokazanie, że Europa nie będzie prowadziła relacji gospodarczych z krajami, które w tak oczywisty sposób łamią podstawowe zasady demokratyczne.
Z drugiej strony Izrael odpowiada, że działania przynajmniej części z działaczy Hamasu przede wszystkim chcą po prostu likwidacji państwa Izrael, więc oni się bronią.
Tak, tylko stosują odpowiedzialność zbiorową, polegającą na likwidacji całego narodu. I to się dzieje zarówno w Strefie Gazy...
Ale likwidacja całego narodu oznacza ludobójstwo, pani marszałek.
Tak, uważam, pani że to jest
Izrael
ludobójstwo.
Prowadzi...
Tak, to jest ludobójstwo, to jest jasne, o tym mówią organizacje międzynarodowe. Nie ma na to oczywiście wyroku Trybunału w Hadze, ponieważ no, trzeba by doprowadzić oskarżonych przed sąd. Natomiast no, nie da się inaczej nazwać tego, co się dzieje. W odwecie za ataki Hamasu obrzydliwe, które nie mają żadnego usprawiedliwienia, oczywiście, ale w odpowiedzi na te ataki armia izraelska przystąpiła do likwidacji Strefy Gazy de facto, do niszczenia domów, ataków na szpitale, szkoły, do mordowania cywilów. Są na to zgromadzone dowody. Flotylla Sumut, która płynęła do Izraela, do Strefy Gazy, miała na celu również przerwanie blokady humanitarnej, no, która cały czas tam trwa.
Z drugiej strony,
ci ludzie nie mają dostępu do leków, nie mają dostępu do edukacji, nie mają dostępu do jedzenia.
To wszystko jest prawda, tylko z góry było wiadomo, że ta flotylla zostanie zatrzymana, jej uczestnicy zostaną zatrzymani. No, nie było do przewidzenia, że Ben-Gwir posunie się do tego typu zachowań, ale to nie pierwszy raz, kiedy ich poniżano, kiedy poprzednich uczestników flotylii poniżano. To wszystko było do przewidzenia.
Ale dochodzi
było
za każdym
pewne,
razem,
tak
proszę
będzie.
Zwrócić uwagę, do eskalacji. To znaczy w tej chwili Izrael wyszedł bardzo daleko, siły izraelskie na wody międzynarodowe, żeby przechwycić te statki, te łodzie. To jest kolejny dowód na łamanie i kompletny brak szacunku dla prawa międzynarodowego. Właśnie ten film Ben-Gwira to jest też kolejna eskalacja i pokazanie stosunku Izraela zarówno do samej sprawy Palestyńczyków, jak i w ogóle właśnie do ich partnerów czy innych krajów europejskich czy światowych.
Powiedzą w ten sposób.
Bo tam płynęli obywatele z różnych krajów.
Jesteśmy osaczeni, antysemityzm rośnie, wszyscy nas nienawidzą, musimy się bronić i pokazać,
Izrael,
że nigdy więcej Holokaustu
Izrael gra
nie będzie.
Kartą antysemityzmu, tylko że tu nie o antysemityzm chodzi, tylko o nazwanie czarnego czarnym i białego białym. Niezależnie od tego. Dla mnie to jest przerażające, że naród, który doświadczył tak straszliwych krzywd w czasie II wojny światowej, teraz podobne krzywdy dopuszcza się wobec innego narodu. I to jest nie tylko Strefa Gazy, przypominam, bo Zachodni Brzeg również jest w dramatycznej sytuacji. Obywatele Zachodniego Brzegu, Palestyńczycy, są atakowani i zabijani przez izraelskich osadników ze wsparciem izraelskiego wojska.
A przynajmniej przy obojętności. To czasem jest to wsparcie, częściej obojętność.
Natomiast ochrona na pewno.
Nie, ochrony na pewno nie ma dla Palestyńczyków.
To nie, dla Izraelczyków, dla izraelskich
osadników. Są, tak.
Którzy łamią prawo Izraela de facto, ale jednak to robią. Odcina się dostęp do wody, zabiera się, niszczy się plony, zabiera się ziemię, utrudnia praktyki religijne. To jest polityka apartheidu i polityka wyniszczenia. W związku z tym ja jestem bardzo wdzięczna zarówno polskiej administracji za to, że na arenie międzynarodowej staje zawsze po stronie Palestyny. Jestem bardzo wdzięczna globalnej flotylli Sumut i jej polskim uczestnikom za to, że wiedząc, na co się narażają, decydują się płynąć po to, żeby cały czas przypominać o sytuacji w Strefie Gazy, o tym ludobójstwie, które się dzieje i o tym, że ten odtrąbiony jako sukces pokój ogłoszony przez Donalda Trumpa niestety jest regularnie łamany.
Pani marszałek, ile pani wykorzystała kilometrówek w ubiegłym roku? Pamięta pani?
Nie pamiętam, ale jakoś niedużo.
Niedużo?
Nie.
Nie 90 kilometrów dziennie?
Nie. Nie wiem, bardzo mało.
Dobrze, a
jeszcze głównie pociągiem po Polsce, bo ale na pewno trochę.
Ale
tak.
To ja nie będę teraz naśladował kolegów z Koalicji Obywatelskiej, nie będę robił ciuciuch, pozwoli pani.
Dobrze.
Dobrze, a przekonują pani tłumaczenia Anny Marii Żuchowskiej, która mówi, że no... To jest normalne, że się tyle wykorzystuje. 90 kilometrów dziennie to absolutny standard.
No, na pewno w niektórych okręgach to jest absolutny standard.
Na Mazowszu.
Podam na przykład okręgów, w których po prostu całych okręgów w Polsce, przypominam, że 30% Polski jest wykluczone i transportowo, gdzie się po prostu nie da inaczej dojechać.
Ale po Mazowszu się da.
Też nie wszędzie. Natomiast zwłaszcza jeśli ma się kilka spotkań po
drodze. Czyli przekonują panią.
Ja uważam, że oczywiście ja rozumiem, dlaczego ludzi bulwersuje to, że takie oczywiste przykłady nadużywania w ogóle ryczałtu na biura poselskie czy senatorskie, które co jakiś czas pojawiały się w mediach. Niemniej nie wylewajmy z dziecka z kąpielą. Senatorowie i posłowie mają prawo do wykonywania swojego mandatu na całym terenie kraju i my często to robimy. Ja sama interweniuję, czy zdalnie, czy osobiście, naprawdę na terenie całego kraju, nie tylko w Warszawie.
Kłopot polega na tym, że o ile Sejm już pewne rozstrzygnięcia przyjął, to w Senacie jest ponadpartyjna koalicja. Widzimy senatorów z PiSu i z Koalicji Obywatelskiej, którzy nigdy się ze sobą nie zgadzają. A w sprawie kilometrówek mówią, u nas nie ma żadnych nadużyć. Pani marszałek, nawet w Izbie zadumy i refleksji są nadużycia. Nie ma środowiska, w którym nie ma. Jeżeli ktoś mówi na takie pewno, rzeczy, to nas oszukuje.
Na pewno są, na pewno wszędzie znajdą się osoby, to które będą naciągały zasady. I na pewno, tak jak większość, stara się jednak tych zasad przestrzegać i robi, i wypełnia swój mandat zgodnie ze swoim sumieniem.
Z rozmaitych informacji medialnych wynika, że różnie z tą większością
natomiast ubywa. Ja uważam po prostu, że dość łatwym zabiegiem byłoby i staram się do tego, będę starała się do tego przekonać też moich kolegów i koleżanki, gdyby uszczegółowić po prostu ten formularz rozliczania kilometrówek, żeby tam trzeba było podać dokładnie informacje, skąd dokąd się pojechało i w jakim celu i w ten sposób uniknie się też tych wątpliwości, czy te przejazdy były uzasadnione.
Już pani przekonuje, rozumiem, ale udaje się kogoś przekonać, czy na razie...
Pracuję nad tym, ale...
Różnie wychodzi, tak?
Zobaczymy.
A czy, jeżeli chodzi o związki osób tej samej płci, to TSUE już załatwiło problem i teraz już nic, możecie odetchnąć z ulgą, nic nie trzeba robić. Jest wyrok, jest NSA i będą transkrypcje i jest spokój.
Nie, to nie załatwia problemu, choć posuwa sprawę bardzo mocno do przodu. Ja się bardzo cieszę, że to się udało.
I to jestem bez konieczności wdzięczna. Głosowania, bez konieczności sprawdzam, bez konieczności podpisu.
Będzie konieczność i tak zmian ustaw, bo bez tego się nie da. Natomiast to jest doskonała wiadomość, bo za wyrokiem TSUE poszły wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, które ten wyrok potwierdzają. Kolejne sądy w kolejnych sprawach
jak w Izraelu z małżeństwami cywilnymi, tak? To znaczy pary jednopłciowe, jak będą chciały mieć w Polsce związek zarejestrowany, będą jechać do Berlina, tam zawierać związek małżeński, przyjeżdżać do Polski, transkrypcja. Cisza, spokój, wszyscy są zadowoleni, bo u nas nie ma,
to nie rozwiązuje, to nie rozwiązuje problemu. Po pierwsze, oczywiście tak, teraz można tak zrobić de facto. To już, mamy już na to wyrok polskiego sądu, że można wyjechać do Berlina, przyjechać do Polski i zarejestrować ten związek. To jest smutne tak naprawdę, bo polscy obywatele powinni móc uzyskać taką możliwość w Polsce. Po prostu, bo obowiązuje nas równość traktowania wobec prawa.
Na tym etapie
prawdopodobnie nie. I teraz powstaje pytanie, co dalej? Jakie prawa mają te rodziny? Jakie prawa mają te małżeństwa?
Jakie mają w Polsce?
Dzięki Sebastianowi Gajewskiemu, wiceministrowi polityki społecznej z Lewicy, wiemy już, bo zainterweniował w tej sprawie do ZUS-u, że będą miały wszelkie prawa socjalne, czyli prawa do rent rodzinnych, prawa do świadczeń. Wszelkie, ZUS to potwierdził. Ale,
a dziedziczenie?
No właśnie, i tutaj pojawiają się kolejne problemy. Prawdopodobnie będą szły za tym kolejne wyroki, bo w kolejnych sprawach będą te pary szły do sądu. I to znowu nie powinno tak wyglądać. Mamy teraz ogromny chaos. Tutaj dobrze by było, żeby minister finansów wydał też instrukcje dla urzędów skarbowych. Ale generalnie, jeśli opieramy się na wyroku TSUE, to wynika z niego jasno, że we wszystkich obszarach, w których... które reguluje Unia Europejska, te pary powinny mieć te same prawa, no, co w Unii
pytanie,
Europejskiej.
Co z polską konstytucją, która definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny?
Nie, nie definiuje w ten sposób małżeństwa. Artykuł 18 mówi, że małżeństwo jako
związek
kobiety
i mężczyzny
podlega szczególnej ochronie.
No więc wtedy czym różniłyby się te dwa związki od siebie?
I wyrok NSA jasno wskazał, ten pierwszy wyrok NSA po wyroku TSUE wskazał wprost, że sąd, że artykuł 18 nie stoi w sprzeczności ze wsparciem, ze tworzeniem możliwości dla par jednopłciowych, żeby zawierać związki małżeńskie w Polsce.
Z prawnikami bywa mają różne zdanie w tej sprawie, ale jeszcze
no,
ostatnie...
ale od tego mamy sądy.
To prawda. Ostatnie pytanie dotyczące projektu Konfederacji, która chce złożyć projekt ustawy o zakazie adopcji homoseksualnych. nawet premier był przeciwko adopcjom homoseksualnym, no tak. A pani marszałek jest za czy przeciw?
Ja mam pytanie do Konfederacji, co ma zamiar zrobić z tymi 30-40 tysiącami dzieci, które już się wychowują w tych rodzinach? Czy ma zamiar w związku z tym odbierać dzieci rodzicom?
Chyba nikt nie będzie nikomu dzieci odbierał.
No więc...
Mówimy o adopcji.
No ale...
I rozumiem, że chodzi o adopcję zewnętrzną, czyli jakby dziecka niezwiązanego biologicznie z rodzicami.
Konfederacja próbuje budować jakąś absurdalną opowieść o tym, że te dzieci będą, tym dzieciom będzie się gorzej żyło w relacjach, w związkach homoseksualnych niż na przykład, nie wiem, w domu dziecka. Albo w rodzinie, która jest niewydolna, no która nie jest w stanie im pomóc.
Przyznajmy, Donald Tusk też powiedział, że nie będzie zewnętrznej adopcji homoseksualnej.
Wszelkie badania, doświadczenia pokazują, że dla dziecka ważniejsze niż płeć rodziców jest to, czy ci rodzice są w stanie zapewnić mu dobrą opiekę i ochronę. I te 30-40 tysięcy dzieci, bo nie mamy jednoznacznych danych, które wychowują się już w parach jednopłciowych, pokazują, że te rodziny już istnieją i działają i nic się nie dzieje.
Nie ma chyba sporu.
Nikt nie
o to,
umarł.
Że one istnieją.
Tym dzieciom się nie dzieje krzywda, wręcz przeciwnie, żyją w szczęśliwych związkach. Ja takie rodziny też znam osobiście. Moje dzieci na tym nie cierpią, ani inne rodziny przez to nie są mniej rodzinami.
Precyzyjnie rzecz biorąc, więc... i w związkach heteroseksualnych, i homoseksualnych bywa różnie. To znaczy, zdarza się także przemoc niekiedy.
Ale oczywiście,
żebyśmy
tylko,
nie budowali
to nie jest...
obrazu, że wszędzie jest idealnie.
Ale, no, oczywiście, tylko to, co Konfederacja próbuje zrobić, to zbudować taką oto opowieść, że z jednej strony są idealne, prawilne, takie jak trzeba heteroseksualne rodziny, w których jest świetnie, a z drugiej strony są homoseksualne rodziny, w których po prostu krzywdzi się dzieci. Więc jeśli oni mają gdzieś jakieś dowody, że gdzieś się krzywdzi dzieci, to zamiast opowiadać bzdury, niech idą do prokuratury. Nie robią tego, bo nie mają dowodów. No to jest proste. Nakręcają nienawiść wobec ludzi, którzy po prostu na to nie zasługują.
I tu stawiamy kropkę, bo już za chwilę serwis Fakty RMF FM. Bardzo dziękuję, Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu Nowa Lewica była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dobrego dnia.